Rozważam z wami wspólnie trzeci list pasterski, jako że mamy trzy w Nowym Testamencie. Pierwszy i drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza i trzecim jest właśnie do Tytusa. I doszliśmy dzisiaj do ostatniego, trzeciego rozdziału i właściwie ten trzeci rozdział można byłoby potraktować czy ująć w jednym rozważaniu, w jednym kazaniu. Ale jak to bywa z takimi dobrymi filmami, często ten ostatni odcinek jest dzielony na dwa, żeby dłużej się pocieszyć koncepcją całego filmu, więc również podzieliłem na dwa ten trzeci rozdział, ponieważ treści bardzo ciekawe i praktyczne jest w nim sporo, a gdyby miało być zawarte w jednym, to trzeba byłoby pewne rzeczy pominąć lub potraktować bardzo pobieżnie, a przecież mamy czas. Nigdzie nam się nie spieszy, nawet gdyby dzisiaj Pan Jezus miał wrócić, na co cały Kościół mówi amen, wróć Panie Jezu, czy przyjdź Panie Jezu, to będziemy mieć jeszcze całą wieczność, żeby postudiować dokładnie werset po wersecie całe Pismo Święte. To jest zawsze dla mnie największe wyzwanie, jaki tytuł nadać rozważaniu, kazaniu, żeby z jednej strony ta myśl homiletyczna była w nim zawarta, czyli to główne przesłanie całego fragmentu i całego kazania, a z drugiej strony też, żeby to było w miarę czytelne, bo gdyby ktoś miał kiedyś szukać na przykład czegoś z Tytusa trzeciego rozdziału w internecie, to fajnie, gdyby się natknął na to, ale akurat ten temat, czy tytuł Taniec naszego życia, myślę, że akurat z Tytusem większości ludzi się nie kojarzy i mi też się do niedawna by nie skojarzył. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że nasze chrześcijańskie życie jest pewnego rodzaju tańcem. Tańcem, w którym z jednej strony tańczy nasza miłość do Boga i tańczy wespół z naszym legalizmem. Bo w naturalny sposób, jako ludzie urodzeni na tej ziemi, mamy tendencje legalistyczne, czyli żeby robić pewne rzeczy, żeby osiągnąć coś u Pana Boga. Jest to niestety element naszej upadłej natury, bo tak to w ogóle funkcjonuje między ludźmi, tak to funkcjonuje w domu, tak to funkcjonuje w pracy, w szkole, wszędzie tak to funkcjonuje, że jeśli chcesz coś osiągnąć, od kogoś otrzymać, to musisz wykazać się czymś, jakąś pracą, postawą, czymkolwiek i w naturalny sposób przenosimy to również na naszą relację z Panem Bogiem, że chcemy przestrzegać Bożego prawa, aby nam się dobrze działo. Ale z drugiej strony wiemy, że odkupienie z kolei jest historią miłości. Miłości Boga do nas. I to ze swojej strony budzi w nas pragnienie tego, żeby poddać Mu swoją wolę. Więc z jednej strony legalizm, który mówi, ja się będę starał przestrzegać Boże prawo, żyć dobrze i tak dalej, żeby Bóg mi pobłogosławił, żeby mi się dobrze żyło, żeby w pracy, w szkole, w domu, w rodzinie, zdrowie i tak dalej. Ale z drugiej strony, kiedy mamy świadomość tego, że historia odkupienia to jest historia miłości. Miłosna historia Boga Stwórcy do swojego stworzenia. I ten taniec, niestety będziemy tańczyć do końca naszego ziemskiego życia. Raz w tańcu prowadzi miłość, ale są momenty, kiedy do głosu i do prowadzenia chce się dorwać nasz legalizm czy nasza grzeszność. Przeczytajmy wspólnie ten dzisiejszy fragment z trzeciego rozdziału Tytusa, pierwszych 7 wersetów. List apostoła Pawła do Tytusa, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Paweł pisze, przypominaj im, aby zwierzchnością, władzą byli posłuszni, poddani, posłuszni, gotowi do każdego dobrego czynu, aby nikomu nie ubliżali, byli nastawieni pokojowo, życzliwie i okazywali wszelką delikatność wobec każdego człowieka. I my bowiem byliśmy kiedyś bezmyślni, nieposłuszni, błądziliśmy, poddani rozmaitym pożądaniom i rozkoszom, wiodąc życie w złości i zawiści, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Kiedy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawiciela, Boga, nie dzięki sprawiedliwym uczynkom, które wykonaliśmy, lecz zgodnie ze swoim miłosierdziem zbawił nas przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni dzięki Jego łasce, zgodnie z nadzieją, stali się dziedzicami życia wiecznego. Zatem kilka myśli z tego fragmentu. Po pierwsze, jako Boży lud mamy pewne zobowiązania. 2 tygodnie temu, mówiąc o łasce, mówiłem, że łaska też czegoś od nas wymaga. I generalnie rzecz biorąc, jako chrześcijanie, mamy pewne zobowiązania ze strony Pana Boga, patrząc na wersety 1 i 2. I jest to kontynuacja myśli apostoła Pawła z końcówki poprzedniego rozdziału, bo gdybyśmy patrzyli na 2 rozdział, powiedzmy od wersetu 14, to czytamy tam, że On wydał za nas samego siebie, aby nas wykupić z wszelkiej nieprawości i oczyścić dla siebie na własność lud gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. To mów, zachęca i karć z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. I 3 rozdział rozpoczyna się jako kontynuacja, przypominaj im. Więc to nie jest jakaś odrębna myśl, to jest kontynuacja. Co więcej, w końcówce tego 2 rozdziału czytamy o dobrych uczynkach w 14 wersecie, a w 3 rozdziale apostoł Paweł aż 3 razy mówi o dobrych uczynkach. W 1 wersecie, który przed chwilą przeczytaliśmy, ale jeszcze w 2 części, w 8 wersecie i w 14. Przypominaj im, na 1 ogień idzie władza i przełożeni. Werset 1. I widzimy, że nie jest to dla kościoła w Krecie, któremu służy Tytus, coś nowego, dlatego że Tytus ma im przypominać. Przypominać to znaczy, że słyszeli już to przynajmniej raz, albo nawet więcej razy. Przypuszczalnie problem z szacunkiem wobec władz świeckich miało w kościele to buntownicze skrzydło judaizujące. Jako że oni w ogóle mieli problem z wszystkimi poganami, co dopiero z władzą pogańską, a taką władzą była władza na Krecie, więc im się podporządkowywać dla Żyda było czymś nieprzyjemnym, mimo że już nazywał się lub nawet był człowiekiem wierzącym. Bycie poddanym nie oznacza takiej biernej podległości, mówi apostoł Paweł. To nie jest po prostu, że nie będziemy się buntować, że nie będziemy wychodzić na ulicę w ramach sprzeciwu wobec czegoś tam. Bycie poddanym oznacza bycie gotowym, jak czytamy w 1 wersecie, do każdego dobrego czynu. Jako lojalny i chcący dać od siebie coś dobrego dla społeczeństwa obywatel danego miasta, danego państwa. I warto to sobie dalej przypominać, mimo że kontekst może być inny niż pierwotnych adresatów, gdzie oni mogli mieć problem natury bardziej narodowościowej, to jednak dzisiaj, żyjąc w czasach bardzo wysokiego indywidualizmu, w którym akcentowane są prawa i przywileje jednostki i obywatela, a obowiązki, praca, poświęcenie dla dobra innych, to raczej przykra konieczność, że trzeba pracować, przykra konieczność, że trzeba coś tam zrobić. Wręcz to jest naiwne i głupie, skoro swój czas marnujesz, swoje zasoby marnujesz, żeby innym było dobrze. Ale właśnie taka jest idea, która ma przenikać nas jako ludzi wierzących. Mamy być gotowi do wszelkiego dobrego czynu dla innych ludzi. Nie tylko dla tych, których lubimy. Nie tylko dla tych, którzy mieszkają pod naszym dachem, czy są częścią naszej społeczności, zboru, ale w ogóle mieć taką postawę wobec wszystkich ludzi. Być gotowymi do wszelkiego, każdego dobrego czynu. Natomiast pytanie, które może się pojawić, jest, ale dlaczego apostoł Paweł 3 rozdział rozpoczyna od władzy, od zwierzchności? Dlaczego na pierwszym miejscu stawia posłuszeństwo władzy? I podstawowym powodem apostoła Pawła zawsze była troska o dobro Ewangelii i Bożego Kościoła. Bo Kościół i państwo to są 2 odmienne zbiory. I Kościół zawsze tracił i traci, gdy zabiera się za politykę. Traci Boże błogosławieństwo i traci moc Ewangelii. wtedy, kiedy swoje cele, nawet wzniosłe religijne, stara się osiągać środkami politycznymi, a nie środkami działania Ducha Świętego poprzez Kościół, poprzez ludzi wierzących. Ale dla jasności, wierzący ludzie zaangażowani w politykę niższego czy wyższego stopnia, to jest jedna sprawa, w tym nie ma nic nagannego. Naganne jest to, gdy Kościół jako Kościół zaczyna angażować się w politykę. Każdy z nas powinien mieć przemyślane poglądy natury moralno-ekonomiczno-gospodarczej czy światopoglądowej, lecz nabożeństwo nigdy nie może być miejscem agitacji politycznej, czy to negatywnej, czy pozytywnej, nie ma znaczenia. Owszem, na nabożeństwie wyraźnie powiemy, na podstawie Pisma Świętego, że na przykład przelewanie niewinnej krwi nienarodzonych dzieci jest złe. Że dążenie do seksualizacji dzieci od przedszkola jest złe. Że równanie małżeństwa heteroseksualnego z jednopłciowym, z homoseksualnym jest zaprzeczeniem biblijnego rozumienia, czym jest małżeństwo. Owszem, o tym będziemy mówili, ale nie będziemy rozmawiać o tej czy innej partii, która ma to w programie czy nie. To jest twoje, obywatelu, zadanie, żeby mieć wyrobione biblijnie swój światopogląd, lecz państwo i Kościół to dwa rozbieżne zbiory. I my jako Kościół Baptystów od samego początku powstania baptyzmu głosiliśmy odrębność Kościoła od państwa. Mamy się modlić o państwo, mamy się modlić o władców, prezydentów, premierów i na wszystkich szczeblach państwowych, jednak Kościół innymi środkami realizuje dobro społeczne, nie dobrym programem politycznym, tylko Ewangelią, która ma moc, żeby zbawić człowieka. To poddanie władzy i przełożonym z pierwszego wersetu ma się również przejawiać, zobaczmy w drugim wersecie, w nieubliżaniu, byciu nastawionym pokojowo, życzliwie, w okazywaniu wszelkiej delikatności wobec każdego człowieka, wobec każdego człowieka. I owszem, chociaż kontekstem wersetu drugiego jest władza i zwierzchności z pierwszego wersetu, to te słowa wobec każdego człowieka wskazują, że taka postawa nie ogranicza się jedynie wobec wąskiego grona ludzi władzy. To posłuszeństwo związane jest w ogóle z przestrzeganiem prawa. Prawa pracy, przestrzeganiem prawa ruchu drogowego, Staszku, prowadzeniem biznesu zgodnego z prawem, płaceniem podatków bez kreatywnej księgowości, przestrzeganiem prawa budowlanego, co daj Boże za niedługo będzie właśnie naszym udziałem. Posłuszeństwo władzy wymaga sprawdzania każdego obszaru naszego codziennego życia. Ponieważ mamy być posłuszni władzy. A żebyśmy nie myśleli, że apostoł Paweł i Tytus żyli w jakichś idylicznych czasach, to przypomnijmy sobie, że były to czasy Cezara. Były to czasy krwawego imperium, które ogniem i mieczem wprowadzało swoją władzę. Były to czasy koloseów, na których chrześcijanie byli mordowani ku uciesze gawiedzi. A jednak apostoł Paweł w wielu miejscach, bo nie tylko tutaj, apostoł Piotr w swoich listach mówi o byciu poddanym, posłusznym władzy zwierzchności. I każdy z nas, myślę, że ma co jakiś czas pokusę, by nie przestrzegać prawa, przepisów, rozporządzeń, zwłaszcza tych, które są niemądre z naszego punktu widzenia, albo bezzasadne, czy wręcz niesprawiedliwe. W obecnej chwili można byłoby przytaczyć wiele przykładów z obecnej polityki lockdownowej, niespójności i krzywdy, która spotyka ludzi. Nawet jeśli popatrzymy na nasze podwórko, na nasze nabożeństwa, to obecne rozporządzenia ingerujące w organizację naszych nabożeństw są niezgodne z uchwałą o stosunku państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej. Żadne z tych regulacji nie mają podstaw, żeby nas obejmowały. Moglibyśmy je zignorować. Być może nawet znalazłby się ktoś, który powiedział, no tak właśnie powinno być. Ale nie chcemy tego robić. Z kilku powodów. Właśnie okazujemy w ten sposób szacunek wobec władzy, ale też wyrażamy troskę wobec innych, rozumiejąc, że część tych regulacji, rozporządzeń ma na celu ochronę zdrowia innych ludzi. Chcemy być dobrym świadectwem Ewangelii. Nie chcemy być postrzegani jako buntownicy, mający za nic władzę i jej rozporządzenia, nawet jeśli są bezprawne. Oczywiście granicą jest złamanie Bożego prawa, jeśli by prawo krajowe miało nas do tego zmuszać. Ale chcemy być poddani i posłuszni władzy i zwierzchnościom, bo do tego nas nawołuje Pismo Święte. Ale słowa z drugiego wersetu, popatrzmy, wobec każdego człowieka, rozciągają się jeszcze szerzej. Żebyśmy nikomu nie ubliżali, byli nastawieni pokojowo, życzliwie i okazywali wszelką delikatność wobec każdego człowieka. Naszym życiem, naszą pracą, naszym stosunkiem do drugiego człowieka, jako ludzie wierzący, mamy być błogosławieństwem w tym świecie. Jest to bardzo ważna prawda, która została przypomniana i odświeżona w czasie reformacji, że każda praca wykonywana przez kobietę, przez mężczyznę ma taką samą wartość w Bożych oczach, ponieważ Bóg używa naszej pracy, żeby pobłogosławić innych ludzi. Nie ma pracy ważniejszej i mniej ważnej. Ogólnie rzecz biorąc, bo w danym momencie oczywiście dla człowieka chorego praca lekarza może być ważniejsza niż piekarza, ale następnego dnia już piekarza będzie ważniejsza niż lekarza. I my naszą pracą, naszym zachowaniem, traktowaniem drugiej osoby mamy być błogosławieństwem, Bożym błogosławieństwem na tej ziemi. Niestety to okazywanie życzliwości, delikatności, takie pokojowe nastawienie wymaga od nas ciągłego ćwiczenia się w powstrzymywaniu oddawania na przykład złem za zło. Zwłaszcza gdy nasze emocje zostały wzburzone. Wymaga to również pokory, ponieważ bywamy atakowani i źle traktowani przez złych ludzi, którzy mają złe motywacje. I skąd wziąć taką pokorę? Skąd czerpać siłę, by powstrzymać się od oddawania złem za zło? A nawet więcej, nie tylko powstrzymywać się, ale być aktywnym w czynieniu dobra. Mamy na to dwie odpowiedzi w naszym fragmencie. Popatrzmy proszę na werset trzeci. Po pierwsze, mamy pamiętać naszą przeszłość. Apostoł Paweł napisał, i my bowiem byliśmy kiedyś bezmyślni, nieposłuszni, błądziliśmy, poddani rozmaitym pożądaniom i rozkoszom, wiodąc życie w złości i zawiści, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Tacy kiedyś byliśmy, ogólnie rzecz biorąc. Poprzednim razem, kiedy rozważaliśmy końcówkę drugiego rozdziału, prosiłem was, żebyście wrócili myślami do dnia czy tego okresu waszego nawrócenia, do dni, gdy wołaliśmy do Boga ze szczerym sercem, z gorącą prośbą o ratunek. To był ten okres w naszym życiu, gdy Duch Święty przekonywał nas o naszym grzechu, przekonywał nas o Bożej sprawiedliwości i Jego świętości i przekonywał nas, że Boży sąd jest nieuchronny. I dzisiaj jeszcze lepiej rozumiemy niż wtedy, od czego Bóg nas wtedy uratował. I że chrześcijańskie życie wymaga radykalnego oddzielenia się od starego życia, od złego życia. Tydzień temu słyszeliśmy kazanie Filipa z Rzymian 6 rozdziału, pierwsze 14 wersetów, o tym, że nie jesteśmy już niewolnikami grzechu. Ponieważ nasze stare życie zostało wraz z Chrystusem przybite do krzyża. Że teraz jesteśmy na służbie u Boga i ma to być radykalnie inne życie, ponieważ zostaliśmy uwolnieni od okropnej niewoli. O tej niewoli apostoł Paweł właśnie pisze w trzecim wersecie. Kiedyś nasze życie było prowadzone bezmyślnie, bo nie wiedzieliśmy, jak powinniśmy żyć. Błądziliśmy, ponieważ nie byliśmy kierowani przez Bożą mądrość. Zamiast Bogu byliśmy poddani grzesznym namiętnościom, skupieni na szukaniu własnych przyjemności. Nasza postawa była zorientowana na nas i niszczyła relacje z innymi ludźmi, powodując, że też byliśmy znienawidzeni i nienawidziliśmy innych z zawiści. Niewoli już nie ma, lecz niestety te pragnienia ciągle zostają. Czasami mogą nawet dochodzić do głosu mocniej dzisiaj, gdy jesteśmy ludźmi wierzącymi, niż przed naszym nawróceniem. I na dobre znikną dopiero wtedy, gdy dopełni się nasze odkupienie, gdy wróci Chrystus i przemieni nas do życia wieczności. I ten taniec będzie trwał, póki nie staniemy przed Bogiem twarzą w twarz. W trzecim wersecie zawarte jest założenie, które zmusza nas do sprawdzenia naszego obecnego życia, czy naprawdę jest ono inne. Czy może nieumyślnie lub umyślnie nie zdryfowaliśmy w światowy wzorzec myślenia i postępowania. Zobaczmy w tych słowach, tacy kiedyś byliśmy, kryje się odpowiedź, a właściwie pytanie, a jacy jesteśmy dzisiaj? I jaki byłem przed nawróceniem, a jaki jestem dzisiaj? I jest to ważne pytanie, które warto sobie zadawać co jakiś czas, dokonywać takiej wewnętrznej, szczerej ewaluacji przed Panem Bogiem. Taki byłem kiedyś, a jaki jestem dzisiaj? I jeszcze jedna uwaga z tego trzeciego wersetu. Zauważmy, że gdy Paweł mówi kiedyś, dzisiaj, to dotyczy to każdego wierzącego. Do tej pory używał zaimka oni, w tym wersecie trzecim już mówi my. Bo nikt w Kościele nie wyróżnia się lepszym charakterem czy większymi osiągnięciami w oderwaniu od Bożego działania. Bez Bożego działania wszyscy równo byliśmy bez jakiejkolwiek nadziei. I nikt z nas, ani apostoł, gdyby jeszcze byli na ziemi, ani najstarsi starzym członkowie zboru, ani starsi zboru jako przywódcy, nikt nie może rościć sobie prawa do pozycji przed Bogiem ze względu na swoje cechy osobiste. I ta świadomość, że bez Chrystusa nie byłoby dla nas nadziei, tak samo jak nie ma nadziei dla najgorszego grzesznika, którego możemy znać, uczy nas pokory. W tej pokorze jest właśnie klucz do prowadzenia życia poddanego Bogu z wrażliwym podejściem do innych ludzi, bo my też tacy byliśmy. I teraz patrząc całościowo na ten fragment, to zobaczmy, trzeci werset daje taką osobistą podstawę do pokory. Pamiętaj, jaki byłeś. I ta podstawa do pokory jest motywacją do wypełnienia tych wezwań z wersetu pierwszego i drugiego. Natomiast wersety od 4 do 7 dają nam doktrynalną podstawę pokory, a jest nią czysta łaska. Pokora nie pochodzi jedynie ze wspominania naszej przeszłości, bo gdybyśmy tylko pamiętali, jacy byliśmy beznadziejni, choć staraliśmy się, a już na pewno staraliśmy się innym pokazać, że nie jesteśmy tacy beznadziejni, to nasze samo wspominanie przeszłości, gdyby nie nastąpiła zmiana, byłoby raczej powodem do załamania niż do dumy, niż do pokory. Natomiast gdyby zmiana nastąpiła w porównaniu z tym, jacy byliśmy 10 lat temu, 20 lat temu, ale była ona wynikiem naszej silnej woli i charakteru, to również nie budowałoby pokory, a właśnie dumę. Więc gdybyśmy tylko wspominali, jacy byliśmy beznadziejni i ciągle tacy jesteśmy, to moglibyśmy się załamać. I ludzie generalnie są załamani. I są zgorzkniali pod koniec swojego życia, widząc całą tą beznadzieję, a jednocześnie już mając mądrość i wiedząc, jak inaczej powinno ich życie się potoczyć. Ale gdyby ta zmiana była skutkiem tylko własnej mądrości, silnej woli, charakteru, to również nie budowałoby pokory, lecz dumę i samozadowolenie. Dlatego apostoł Paweł nie pozostawia cienia wątpliwości w tych wersetach od 4 do 7, że zmiana w nas jest całkowicie działaniem kogoś innego, a nie nas samych. I tu znowu właśnie pojawia się temat Bożej łaski. Właściwe zrozumienie łaski wymaga w pierwszej kolejności zrozumienia wyjątkowości Ewangelii. Ale też dobrze wtedy jest popatrzeć, co odwraca naszą uwagę od Ewangelii. Bo najprościej moglibyśmy powiedzieć, że w naszym życiu najważniejsze rzeczy powinny być najważniejsze. No i generalnie to wszyscy wiemy, że najważniejsze rzeczy powinny być najważniejsze, ale wiele innych rzeczy, które są pilne i nagłe, chociaż nawet nie są bardzo ważne, czasami nawet nie są ważne, wypierają to, co jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą jest łaska. Co apostoł Paweł wyjaśnia, wskazując, że cała zasługa za nasze ocalenie jest po stronie Pana Boga. Popatrzmy na ten fragment od 4 do 7. Kiedy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawiciela Boga, nie dzięki sprawiedliwym uczynkom, które wykonywaliśmy, lecz zgodnie ze swoim miłosierdziem zbawił nas przez kąpiel odradzającą i odnawiającą w Duchu Świętym. Wylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni dzięki Jego łasce, zgodnie z nadzieją, stali się dziedzicami życia wiecznego. Kiedy objawiła się Boża dobroć i miłość? Właśnie wtedy, kiedy byliśmy bezmyślni, nieposłuszni, błądziliśmy. Taki jest kontekst Bożego ratunku. Co oznacza, że nasze zbawienie nie jest rezultatem naszych starań i zabiegów, bo zostaliśmy zbawieni wtedy, kiedy byliśmy beznadziejni. Ale czytamy, że werset 5, 6, Bóg odrodził i odnowił nas przez Ducha Świętego, pomimo naszego ówczesnego stanu duchowego. Wtedy, kiedy nie wołaliśmy, kiedy nie prosiliśmy, Chrystus wszedł na ten świat i wyszedł naprzeciw. Zrobił to, jak czytamy w wersecie 7, z łaski. Że Duch Święty dokonał naszego duchowego odrodzenia, bez którego każdy człowiek jest duchowo martwy. Nasze zbawienie jest skutkiem, jak czytamy, kąpieli odradzającej i odnawiającej w Duchu Świętym. Trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty połączył swoje działanie, żeby doprowadzić do naszego zbawienia. Na koniec tego fragmentu znowu pojawia się nadzieja. Poprzednio mówiliśmy o nadziei, na przykład w 13 wersecie 2 rozdziału, oczekując spełnienia się błogosławionej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powiedzenie, które pojawia się czasami w takiej mowie potocznej, że nadzieja jest matką głupich, wywodzi się właśnie stąd, że większość nadziei, którą mają ludzie, jest płonna. Nigdy się nie realizuje, ale nie nasza. Nie nadzieja, którą mamy w Panu Jezusie. Ta nadzieja jest czymś pewnym, ponieważ gwarantuje ją sam Bóg. Nasza nadzieja jest pewna, ponieważ Pan Jezus powróci osądzić ten świat i stworzy nowe niebo, nową ziemię. Nadzieja jest pewna, ponieważ dzięki łasce Pana Jezusa, jak czytamy, jesteśmy dziedzicami wiecznego życia, czyli posiadamy wieczne życie. Kończąc, nasze chrześcijańskie życie jest swego rodzaju tańcem, w którym tańczy nasza miłość do Boga z naszym legalizmem. I legalizm chce przestrzegać Bożego prawa, żeby w ten sposób osiągnąć coś u Pana Boga. Ale z drugiej strony, przeżywszy to zbawcze spotkanie z Panem Jezusem, my wiemy, że odkupienie jest historią miłości, Bożej miłości do nas, co wzbudza w nas pokorę i pragnienie, żeby nie przestrzegać Pana, przestrzegać Bożego prawa, żeby postępować dobrze, bo chcę coś osiągnąć, tylko dlatego, że kocham, bo jestem kochany. I ten taniec będziemy tańczyć do końca naszego ziemskiego życia. I żeby w tym tańcu prowadziła miłość, mamy pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. i że nastąpiła zmiana. I że ta zmiana nie była dzięki naszym staraniom, lecz że przyszła do nas Boża łaska. Przyszedł do nas Jezus Chrystus, który jest Bożą łaską i dał nam pojednanie z Bogiem i wieczne życie. Dlatego mamy być gotowi do każdego dobrego czynu i podchodzić do innych ludzi z miłością. Ale jako, że w drugiej części tego trzeciego rozdziału jest więcej mowy o dobrych czynach, to będę o tym mówił za jakiś czas w tej drugiej części. A teraz mam dla nas wszystkich dwa pytania. Pierwsze pytanie, jaka jest, takie bardziej doktrynalne, jaka jest rola Ducha Świętego w naszym zbawieniu? Na podstawie tego fragmentu, ale też na podstawie tego, co wiemy z Nowego Testamentu, chociażby też ten fragment, który cytowałem, nie mówiąc, że jest z Ewangelii Jana, o tym, że nas przekonuje Duch Święty o naszym grzechu, o Bożej sprawiedliwości i sądzie i innych fragmentach, które znacie. Czyli pierwsze pytanie, bardziej doktrynalne, jaka jest rola Ducha Świętego w naszym zbawieniu? A drugie pytanie, co możemy powiedzieć osobie wierzącej, która uważa, że nie może uciec od swojej grzeszności? Że stara się, ale co jakiś czas po prostu wraca jak ten pies do swoich wymiocin, cytując Nowy Testament. Co możemy powiedzieć na podstawie tego fragmentu osoby wierzącej, która mówi, słuchaj, ja tak się staram i przez jakiś czas udaje mi się żyć takim czystym życiem, a później znowu jest tak samo. Miało być dobrze, a wychodzi po staremu. Co możemy powiedzieć takiemu wierzącemu i na podstawie fragmentu, i mam też nadzieję, że na podstawie naszego życia z Panem Bogiem i tego, jak On nas prowadził i prowadzi właśnie w tym tańcu, gdzie miłość i legalizm, gdzie chęć robienia dobrego i nasza grzeszność cały czas ze sobą tańczą i będą tańczyły aż do końca naszego ziemskiego życia.